Te wszystkie trzy punkty, które w dniu dzisiejszym staramy się rozważyć, może nie do końca rozważyć, może niektórzy bracia będą troszeczkę zawiedzeni, że nie jesteśmy w stanie wszystkich szczegółów przeanalizować, ale myślę, że nie taki cel był, ażeby wszystkie szczegóły dokładnie przeanalizować, tylko żeby poruszyć te ważne tematy, o których bardzo często się mówi, a jeszcze częściej dyskutuje w naszej społeczności, gdzie bracia mają różne myśli na ten temat. Dobrze jest, jeżeli rozmawiamy też o trudnych tematach, bo jeżeli rozmawiamy, to pewne rzeczy się wyjaśniają, nasze stanowiska, braterstwo się zbliżają, jak widzieliśmy w tych dwóch poprzednich częściach. Myślę, że w tej trzeciej też tak będzie. Jeżeli o trudnych tematach nie rozmawiamy, braterstwo, to jest gorzej, bo nie rozumiemy innych braci, nie rozumiemy myśli innych braci i wtedy jest trudniej nam rozmawiać. Głównym jakby tak przesłaniem dzisiejszych rozważań tych trzech tematów to była ofiara za grzech i wynikające z niej błogosławieństwa. No tak jak bracia przede mną tu wspominali, brat Jan Kno właśnie, on przygotowywał ten temat i chciał w tych rozważaniach zwrócić, braterstwo, naszą uwagę, o czym może od wielu lat wiemy, uczymy się, ale żeby to w tym momencie podkreślić i dosyć głośno powiedzieć, jaki wpływ, jakie błogosławieństwa ma właśnie ofiara za grzech w Bożym planie. I te punkty, które rozważamy w dniu dzisiejszym, właśnie są temu celowi poświęcone. Jak w pierwszej części rozważaliśmy na temat ofiary za grzech, to również mogliśmy zauważyć, a może tak króciutko, tylko na niektóre rzeczy wspomnę, mogliśmy zauważyć, że już są widoczne pewne błogosławieństwa wynikające z ofiary za grzech. I bracia wspominali, że ta ofiara za grzech rozpoczęła się od Jordanu i skończyła się? No nie skończyła się. Ofiara za grzech się nie skończyła. Bo ofiara za grzech, jak bracia mówili, starali się udowadniać, skończy się dopiero wtedy, jak kozioł pański dopełni swoje ofiary. Ale mogliśmy zauważyć, że ta ofiara za grzech, która rozpoczęła się od Jordanu na istocie naszego Pana Jezusa Chrystusa i trwała aż do Kalwarii, ona przyniosła już wymierne błogosławieństwo. Takie błogosławieństwo, o którym też pisze apostoł święty Piotr. Ja może o tym wspomnę, bo te myśli były wspominane, ale nie był ten werset cytowany z pierwszego listu Piotra, rozdział 2, werset 24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Sam grzechy nasze poniósł na ciele swoim na drzewo. Abyśmy obumarszy grzechem dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Widzicie, braterstwo, albo czy widzicie, czy rozumiemy głębiej słowa apostoła świętego Piotra? Nasz Pan Jezus Chrystus jako jedyny wziął grzechy całej ludzkości i poniósł je na drzewo. Po to, ażebyśmy my teraz mogli dla sprawiedliwości żyć. Obumarszy grzechem dla sprawiedliwości żyły. I dalej dodaje apostoł święty Paweł, że jego sińce uleczyły nas. Błogosławieństwa wynikające z ofiary za grzech to przede wszystkim błogosławieństwa dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, o którym apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków napisał w rozdziale 5, a osiągnąwszy pełnię doskonałości przez cierpienia, stał się dla nas wszystkich sprawcą zbawienia wiecznego. Najpierw sam, jako istota ludzka, składająca swoje życie w ofierze, od Jordanu rozwijał się jako nowe stworzenie, to zdaje się brat Skoczylas tu dzisiaj bardzo pięknie tłumaczył, bo inaczej to by zginęła istota naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie byłoby nic dalej. Nasz Pan Jezus Chrystus rozwija się jako nowe stworzenie. I to jest błogosławieństwo wynikające z tego, że odbywała się ta ofiara za grzech. Ale apostoł święty Piotr dodaje coś więcej. Że jego sińce uleczyły nas. Jego sińce, czyli te cierpienia, mają wpływ na to, że Pan Bóg przez te cierpienia mógł także dopuścić Kościół do cierpień, czyli do udziału w tej ofierze. I zauważyliśmy, braterstwo, pewne rozbieżności w rozumieniu tych rzeczy. I główna rozbieżność polegała na tym, że nie zawsze oddzielaliśmy okup od ofiary za grzech. W tych wypowiedziach nie zawsze do końca było oddzielone sprawa okupu, a ofiarę za grzech. I żeby, jak będziemy już wracać do swoich domów, żeby każdy miał już bardziej sprecyzowany pogląd, króciutko sobie powtórzymy, że okup to jest tylko wartość. Pewna wartość. Nic więcej. To jest to słowo antiluton. Równoważna cena. Życie za życie. To jest wartość życia za życie Adama. Życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, człowieka naszego Pana Jezusa Chrystusa, za życie Adama. Natomiast ofiara za grzech to już jest sposób i metoda, w jaki sposób ta wartość, czyli ten okup, jest przekazany w ręce Bożej Sprawiedliwości na korzyść w pierwszej kolejności domu wiary, a w następnej kolejności na korzyść całego świata. I jeszcze do tego wspomnę jedną rzecz, która też się przewijała w naszych wypowiedziach tutaj, że również ofiara Kościoła jako ciała Chrystusowego to jest pewna wartość. Bo każda, bratostwo, ofiara, mówiliście o tym, jest pewną wartością. Brat wspominał, że nic dzisiaj nie ma za darmo. Za każdą rzecz musimy zapłacić. I z tej wartości będzie w przyszłości korzystać ludzkość, którą Pan po raz drugi wejdzie do świątnicy najświętszej i będzie kropił na korzyść całej ludzkości jako swoją własną krwią, o czym bracia wspominali również w poprzednim rozważaniu. Gdy będziemy oddzielać te dwie rzeczy, okup od ofiary za grzech, myślę, że łatwiej nam te tematy będzie zrozumieć. Drugi temat to był związany również jako kontynuacja tej ofiary za grzech z ustanowieniem nowego przymierza. I znów w tej dyskusji braterstwo wymieniali swoje zdania i też były pewne różnice w rozumieniu, w podejściu do zrozumienia nowego przymierza. Jedna rzecz była wspólna. Była może nazywana różnie, ale była wspólna, to jest to, że w jakiejś części uczestniczymy w sprawach, które są bardzo mocno związane z nowym przymierzem. Bo nowa przymierza to jest duch, a nie litera. Uczestniczymy w krwi nowego przymierza. Uczestniczymy w przygotowywaniu się pośrednika nowego przymierza. Także trudno jest czasami oddzielić te rzeczy, zawarcie nowego przymierza z domem izraelskim, z domem judzkim, od tego procesu uczestniczenia się albo przygotowywania jako pośrednika nowego przymierza. I w obecnej chwili zresztą będziemy się zastanawiać nad tematem królowania, nad tematem też wynikającym z ofiary za grzech. Bo jak czytaliśmy już kilka wersetów, między innymi tam był wspomniany werset z listu do Rzymian, 8 rozdział, werset 17, tam w liście do Tymoteusza mamy wersety, jeżeli z nim cierpimy, z nim królować będziemy. Te dwie rzeczy są bardzo mocno z sobą powiązane. Cierpienie, czyli udział w tej krwi Chrystusowej, krwi pomazańca, i królowanie. Te dwie rzeczy są bardzo są mocno powiązane. I chciałbym tutaj, ażebyśmy rozpoczynając tą dyskusję, mieli na uwadze, że to królowanie jest nagrodą za obecne cierpienie. Że jeżeli chcemy uczestniczyć w chwale czci nieśmiertelności, jeżeli chcemy uczestniczyć w błogosławieństwach tych, które otrzymał nasz Pan Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu, to musimy również w obecnym czasie uczestniczyć w cierpieniach Chrystusowych, w cierpieniach ciała Chrystusowego, w cierpieniach pomazańca. Czy do tego ogólnego poglądu na tą sprawę, braterstwo, macie jakieś myśli czy jakieś uwagi? Brat Józiuma, bardzo proszę.
Chciałbym wspomnieć odnośnie tego tematu królowanie jako nagroda za cierpienie na trzy zapisy, które mówią o królowaniu Dawida, jak obejmował królestwo. I pierwszy zapis jest to w 1 Samuelowej 16 od wersetu 13, 13 werset, pomazanie w gronie braci jego. Drugi zapis jest w 2 Samuelowej, drugi rozdział od 1 do 4 wersetu, gdzie przyszli do Hebronu, przyszły dwa pokolenia. Pokolenie Judy i pokolenie... Jakie pokolenie jeszcze?
Judy.
Pokolenie Judy przyszło, tak? Proszę? Tylko Judy. I drugie. I trzecie. Pomazanie przez całego Izraela. Piąty rozdział 2 Samuelowej. Od 1 do 3 wersetu. Po prostu te rzeczy, one nam pomogą w zrozumieniu tego tematu. Dziękuję. Przepraszam za tą uwagę, ale tak sobie to wynotowałem, przekazałem.
Dziękuję za podpowiedź. Również w tej naszej rozpisce mamy te punkty wyszczególnione, że te pomazania Dawida na urząd królewski w piękny sposób ilustrują nam trzy różne pomazania, o których brat nie wspomniał, tylko o literze tych pomazań. Jedno było pomazanie w Hebronie, jedno było pomazanie przez proroka Samuela w domu Isajego, drugie było w Hebronie nad pokoleniem Judy, a trzecie było nad całym narodem izraelskim w Jeruzalemie. W związku z tym, jeżeli taki wniosek i padł, to spróbujemy, braterstwo, na tych trzech pomazaniach próbować zrozumieć to, jakie niesie w sobie błogosławieństwo ofiara za grzech. Brat Honkisz, proszę.
Ja tylko na razie chciałem jeszcze tylko do poprzedniego, co brat mówił, uzupełnić, że pomazania były jedno w domu, a dwa w Hebronie. Nie, to drugie nie było w Jerozolimie, tylko w Hebronie. I to też ma znaczenie, że pierwszy Dawid przyszedł do Hebronu, czyli do pokolenia Judy, a natomiast pozostałe 10 pokoleń, to oni przyszli do Hebronu, żeby tam został pomazany na króla. I to jest wszystko, ma odpowiednie znaczenie na przyszłość. Tak mi się wydaje. To no, takie szczegóły chciałem uzupełnić. Oczywiście, a znaczenie pozafiguralne to już jest druga rzecz i uważam też, że tam pierwsze pomazanie, to uważam, że to jest, tam jest tylko pomazane, ale nie ma działalności, czyli jest królem, można by powiedzieć, bez władzy, bo Dawid w ten czas przygotowywał się, bo wiemy, że jeżeli by Dawid od razu objął władzę, to nie dałby rady jako król, bo był pacholęciem nieprzydatnym do królowania, ponieważ nie miał doświadczenia. Dlatego czas, który spędził jako król, ale jako niepanujący król na dworze Saula, był czasem przygotowania do rządzenia. Tam nauczył się, jak król, co ma robić, jak się zachowywać i tak dalej. Myślę, że to też pokazuje, że nasz Pan był królem, przez jakiś czas się przygotowywał, aby przyjść na ziemię, znaczy przyjść, bo w sensie jako powtórę przyjść. I w ten czas Kościół uznaje go za króla, natomiast świat nie uznaje. To rządzenie 7 lat nad pokoleniem, tymi dwoma pokoleniami, bo w sumie to by dwa, ale o Judzie się mówi, to jest właśnie to, że Kościół uznaje go jako króla, ale te właściwe rządzenie to będzie, że te reszta 10 pokoleń przyszła do Hebronu, czyli świat przyjdzie do Pana i do Kościoła, aby później ten król, czyli już nie tylko Chrystus, ale i Kościół będzie panował, królował nad światem. Tu widzimy też błogosławieństwa wynikające z wcześniejszej dyskusji, gdzieś mówiliśmy o cierpieniu, o ofierze, o krwi i tak dalej.
Dziękuję. Dziękuję. Brat wspomniał na te trzy pomazania i faktycznie to drugie pomazanie, w zasadzie trzecie pomazanie też było w Hebronie, bo jak czytamy czwarty rozdział drugiej księgi Samuelowej, werset trzeci, ale w późniejszym czasie ten Dawid nie królował w Hebronie, tylko królował w Jeruzalemie. Ale pomazanie, tutaj jak najbardziej się zgadzamy, było w Hebronie. Z tym, że brat przenosząc to znaczenie na symbolicznego Dawida, czyli na naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówił o królowaniu samego Pana Jezusa. A jeszcze myślę, że spojrzymy również przez te trzy pomazania na jego ciało. Brat Adam się zgłasza, widzę rękę cały czas w górze. Bardzo proszę.
To znaczy, ja bym miał taką prośbę, bo patrzymy na cień. Cień nie zawsze odpowiada rzeczywistości, a że cień nie odpowiada rzeczywistości, to nawet brat Russell się o tym przekonał, kiedy wysnuł równoległe żniwa. Więc ja chciałbym, żeby po prostu spróbować to udowodnić na podstawie wersetów Nowego Testamentu, że te trzy pomazania Dawida świadczą o pomazaniu, o tych trzech, które my rozumiemy. No bo ja chciałbym jakoś przekazać dla zboru, bo póki co to ja takich wprost mówiących wersetów z Nowego Testamentu o tych trzech pomazaniach na króla, bo tutaj mówimy o królowaniu, no jakoś nie słyszałem do tej pory.
Dobrze, no to spróbujemy w razie co poszukać i jeżeli ktoś z braci znajdzie taki dowód biblijny, to będziemy mieć podstawę do tego, że te rozważania są rozważaniami biblijnymi. Po części, braterstwo, myślę, że sami rozumiecie, że pewne rzeczy my przejmujemy jako nauczanie już naszych poprzedników i pewne rzeczy znamy. Nie sięgamy zawsze bezpośrednio do Biblii, tylko na pewnych rzeczach bazujemy, które już wcześniej nasi poprzednicy zrozumieli i nas nauczyli. Ale brat szuka argumentu, w związku z tym i my, braterstwo, szukajmy argumentu, żeby innych przekonać. Brat ma argument na potwierdzenie? Bo szukamy w tej chwili argumentów, że te pomazania Dawida możemy tłumaczyć jako pomazania naszego Pana Jezusa Chrystusa na króla.
No, w tej chwili znaczy takich argumentów nie mam. Ja bym najpierw prosił braterstwo, żeby wzięli poprawkę na moje ubogie słownictwo, że nie zawsze dobieram słów takich, które by sprawy, to co mam na myśli, bo nie mam szkół i nie umiem tak dobierać słów. To jeśli weźmiemy, bo nie jestem tak aż przekonany, że ten obraz czy pokazany w Dawidzie, że akurat mają takie stuprocentowe pokrycie. Uważałem zawsze Dawida jako symbol na Kościół wojujący w wieku Ewangelii, że Dawid tak reprezentuje właśnie, że miał upadki, ale był według serca Bożego i tak się ma w wieku Ewangelii wszyscy ci, którzy uznali Pana Jezusa jako swego Odkupiciela i Króla. No więc pierwsze pomazanie, jeśli ma to znaczenie, no to było przez Samuela. I on był sam pomazany, nie był pomazany ani w domu inni bracia, ani późniejsi inni, którzy razem z Dawidem uciekali, chowali się, też nie byli. Był sam Dawid pomazany, natomiast wszyscy inni, którzy byli prześladowani w ówczesnym czasie, w jakiś sposób byli ścigani, skryli się u boku Dawida. No i wspólnie właśnie tworzyli jakoby tą, tą wspólnotę i nie, nie można było to nazwać królowaniem, aczkolwiek był pomazany na króla, to jednak nie było to takie królowanie. Jednak wszyscy uciśnięci w tym ówczesnym czasie właśnie zgromadzili się u stóp Dawida i razem z nim ponosili różne trudy i doświadczenia i byli w obcym tym, jako pielgrzymi i tak dalej. Znamy tą, tą historię. Jeśli bym się chciał umieścić, jakim my w czasie żyjemy, no to żyjemy... To
o czasie jeszcze może za chwileczkę, bo no, ale chciałbym,
żeby... Żeby nie zabierać głosu, to od razu powiem...
Nie dam za to jeszcze
że w wierzbu Ewangelii właśnie wszyscy ci, którzy uznali Chrystusa jako króla, jako swego Zbawiciela, zgromadzili się jakoby u krzyża Pana Jezusa i ponoszą wszystkie trudy, podobne jak ponosił Dawid. No więc tak w skróceniu, tak to ja widzę. Dziękuję.
Trzy pomazania króla Dawida i czy mamy jakieś argumenty biblijne, które nas potwierdzają, że możemy te trzy pomazania przenosić na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Brat Bronisław, potem brat Henryk i tam chyba z tyłu wcześniej brat Stasiu Kuc. Jakbym zapomniał, to proszę mi przypomnieć kolejność. Proszę, bracie Bronisław.
Ja może przeczytam dwa fragmenty Pisma Świętego mówiące o tym, że Dawid, w ogóle jego potomstwo, jego królowanie wskazuje na królowanie naszego Pana. To jest druga księga Samuelowa, 7 rozdział, od 12 wersetu. Pan Bóg mówi tak do króla Dawida przez proroka Natana, od 12 wersetu. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaczniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twojego łona i utrwalę Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniowi i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszył, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem przed Ciebie.
Może jeszcze następny wersie. 16 wers.
I trwać będzie Twój dom i Twoje królestwo na wieki przede mną. Tron Twój też utwierdzony będzie na wieki.
Dziękuję.
Czyli ten fragment wyraźnie mówi o tym, że samo literalne podejście do króla Dawida nie jest uzasadnione, bo to ma szersze znaczenie. Mówi o tym potomku, który z jego rodu wyszedł, o Mesjaszu i jego królestwie. Jeszcze jeden fragment z Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, 29-30 werset. Mówi tak. Mężowie bracia, to mówi święty Piotr, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wierząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego. Mówił, powiedziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa. Dziękuję.
Może na tym przerwiemy sprawę dowodową. Brat Henry, jeszcze w sprawie dowodowej?
A jeszcze jeden werset, tylko z Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 32-33. Ten będzie wielki, a synem najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego. I będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwo jego nie będzie końca. To słowa anioła do Marii.
Jeszcze gdybyśmy od razu szukali, to więcej takich wersetów znajdziemy, że był obiecany potomek Dawida narodowi izraelskiemu jako potomek, którego królestwo miało być królestwem jak długo trwającym? Wiecznym. Czyli nigdy się nie kończącym. O czym jeszcze raz to będziemy wspominać. Wracając zaraz, brat Henryk. Bardzo proszę.
Ja też poszukają wersetów, które by mówiły o tym, że odpowiedniki tych trzech pomazań. Pierwsze, Pan Jezus sam o tym mówi. Ewangelia Łukasza 4:18 i Dziejach Apostolskich 10:38. Przeto mnie pomazał Pan. Pan Jezus mówi, kiedy po zwycięstwie nad szatanem wstępuje do bóżnicy, podano mu proroctwo Izajasza. Czy mnie pomazał Pan? To jest to pierwsze pomazanie. Pan Jezus sam się do tego odnosi. Drugie, nad pokoleniem Judy w Hebronie, co oznacza przymierze albo złączenie, to psalmista, może to nie jest Nowy Testament, ale psalmista w 50. psalmie mówi: zgromadźcie mi świętych moich, którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze. Tych, którzy byli ze mną w złączeniu, w przymierze, żyli całe swoje życie.
Dziękuję bardzo. Także oprócz tych dowodów mamy drugi głos w naszej dyskusji, że to te trzy pomazania Dawida na króla. Pierwsze jego w domu, w obecności jego braci. Drugie w Hebronie i nad pokoleniem Judy i trzecie też w Hebronie, ale nad całym Izraelem, czyli nad wszystkimi pokoleniami. Pokazuje nam trzy pomazania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsze w rzece Jordan, kiedy Duch Święty na niego wstąpił w postaci gołębicy, co widział Jan i świadczył o tym, wydał świadectwo, że widział Ducha Świętego wstępującego w postaci gołębicy. Drugie pomazanie, jeżeli chodzi o naszego Pana, dotyczy królowania nad pokoleniem Judy, czyli uznanie przez Kościół podczas jego paruzji, uznanie go przez Kościół jako króla. I trzecie pomazanie to jest uznanie przez wszystkie narody ziemi Jezusa Chrystusa jako swojego króla i wybawiciela. A dzisiaj nawet w naszym społeczeństwie dosyć głośno się o tym mówi, nawet chciano uchwalić ustawę w Sejmie, że Jezus Chrystus jest królem Polski. Czyli ludzie mają takie pragnienie przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego króla i być jego poddanymi. Czy do tych trzech pomazań Dawida braterstwo jeszcze mają jakieś inne myśli? Brat Piotr. Ale ja poszukuję jeszcze innych.
Co tyle, żeby ugruntować, bo różne mogą tu być jeszcze inne myśli, tak? Ale gdyby braterstwo zechcieli uzasadnić, dlaczego to pomazanie w Hebronie nad Judą odnosi się do wtórej obecności, a nie na przykład do całego wieku Ewangelii.
Czyli szukamy dodatkowych argumentów. Dlaczego ten Hebron tam przedstawia nam pomazanie na króla, bo zauważmy braterstwo taką rzecz, że to pierwsze pomazanie było dokonane przez kogo? Przez proroka Samuela. A prorok działał w czyim imieniu? W imieniu Boga. Czyli Pan Bóg pomazał bezpośrednio za pośrednictwem proroka Samuela, pomazał Dawida na króla, którego wybrał spośród innych synów domu Isajego. Drugie pomazanie było uczynione przez kogo? No, Juda już nie żył. Przez przedstawicieli pokolenia Judy. A trzecie pomazanie było uczynione przez kogo? Ale też nie przez cały Izrael, tylko starsi, delegacja poszła tam do Hebronu, ażeby przemówić do króla Dawida, żeby stał się królem całego narodu, bo mówią, my jesteśmy kość z kości Twojej. My jesteśmy jednym narodem, jedną społecznością. I jeszcze jedna rzecz, tam jest powiedziane, że widzimy, że Pan Cię pomazał i Pan Ci błogosławi, że Pan Bóg przez Ciebie wybawi Izraela. Tam jest szerszy kontekst tej historii. I teraz szukamy dowodów na te, które brat Piotr postawił. W jaki sposób przemawia do nas to pomazanie w Hebronie i jakie mamy dowody na to, że to pomazanie dotyczy ściśle określonego czasu, czyli czasu paruzji naszego Pana Jezusa Chrystusa. No, szukamy argumentów. Radiu Zewna, proszę bardzo. Prosiłbym o mikrofon do przodu.
Tu już Bartheniu Plewniuk wspomniał, że słowo Hebron znaczy przymierze. I łączy się to ze słowami psalmisty Dawida z psalmu 50. Uzromadźcie mi świętych moich, którzy uczynili przymierze przez ofiarę albo przy ofierze. I jak zależy od tłumaczenia, jak to jest oddane. I teraz braterstwo, widząc, znając te wersety, możemy powiedzieć, że ci, którzy zawierają z Bogiem przymierze, to uznają Jezusa Chrystusa za swego króla, dlatego, że On rządzi, tak jest powiedziane, aby Chrystus rząd prowadził w sercach waszych. Żebyście w miłości wkorzenieni mogli zrozumieć, jaka jest głębokość, wysokość i tak dalej, jak apostoł Paweł w liście do Efezów o tym mówi. Nie z pamięci cytuję, nie pamiętam dokładnie może rozdziału i wersetu. I braterstwo, tu widać w tym, że Kościół wierzący, możemy powiedzieć bracia, że my poświęceni uznajemy w tym czasie Jezusa za króla. Ja kiedyś pytany byłem przez sąsiada, dlaczego nie idę do głosowania, nie głosuję, nie biorę udziału. Ja mówię, wiesz, że ja wybrałem króla. Od pewnego czasu w swoim życiu, kiedy się Bogu poświęciłem, to wybrałem króla. I królem, władcą chcę, aby rząd prowadził w moim sercu nasz Pan Jezus Chrystus. I braterstwo, myślę, że to się w tym kryje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, kto z braterstwa ma jeszcze myśl do tej kwestii, dlaczego akurat to drugie pomazanie przenosimy do tego okresu czasu, do czasu paruzji naszego Pana. No, dodam, że określenie Hebron znaczy w pierwszej kolejności przymierze, znaczy też złączenie albo towarzystwo. Takie są znaczenia Hebronu. Przymierze, złączenie, towarzystwo. Brat Daniel, to zaprosił Szarkowicz.
Kiedy wokół Dawida gromadzą się ci zadłużeni, rozgoryczeni. Pamiętacie, bo to jest ten fragment. I jest tam bodajże 400. I to wskazywały na początek misji Pana Jezusa. To mogły pokazywać ten czas, kiedy jest... też brzmi werset, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Z tym, że oni nie uznają go jeszcze za króla. A kiedy przychodzi czas wtórnej obecności, czyli kiedy jest miejsce, kiedy on jest w Hebronie, kiedy przychodzi pokolenie Judy do Dawida, to wtedy oni widzą w nim króla. I dlatego myślę, że możemy patrzeć na Dawida jako na Pana Jezusa, jako na Chrystusa, który przychodzi jako król. Rozpoznają go wtedy jako króla. A wcześniej oni szli za Panem Jezusem, szli za Jezusem, tak jak ci ludzie za Dawidem, ale jeszcze go nie widzieli go jako króla.
Dobrze, dziękuję. Już tutaj brat Honki wspominał wcześniej, że ten Hebron ma szczególne znaczenie, tego poprosimy teraz o interpretację. Co to znaczy ten Hebron?
Znaczy, no ja myślę, że to jest takie szczególne miejsce, bo ja tu bym widział, że miejsce, w którym będzie znajdował się Kościół wraz z Jezusem. No, czyli to myślę, że muszą, przekładając to na jakby taką praktyczne, że naród izraelski wraz z światem musi zwracać się przez modlitwę, ja myślę, że gdy nastanie tysiąclecie, to ludzie, jak naród izraelski, potem ludzie zapragną Boga i będą się zwracać, tak jak tam przyszli, ci Izraelici przyszli do Hebronu, tak również ludzie później będą wzywać imienia Pańskiego, to znaczy udawać się do Chrystusa i prosić, aby został i królem. To myślę w sensie już duchowym, no bo nie literalne, bo przecież nasz Pan nie przyjdzie jako ziemski człowiek i nie zajmie nad ludźmi, tylko to będzie w sferze duchowej wszystko się działo. Czyli ten Hebron to mógł wskazywać według mnie jako królestwo, jako mieszkanie, to czy mieszkanie Boże, bo wiemy, że nasz Pan poszedł do Boga, nie? To i Kościół się tam udaje i później ludzie będą musieli w myślach jakby udawać się tam. Tak bym to rozumiał.
Dziękuję. Czy ktoś z braterstwa w tej kwestii, dlaczego akurat to drugie pomazanie nad pokoleniem Judy ustawiamy w miejscu, abyśmy popatrzyli na rysunek boskiego planu wieków? Mogę mikrofon tutaj do przodu poprosić? Chcę do mikrofonu, bo wiem, że audycja jest nagrywana. Gdybyśmy, braterstwo, popatrzyli na rysunek boskiego planu wieku, to królowanie, o którym bracia tutaj teraz wspominali, związane z drugim pomazaniem, rozpoczyna się od momentu paruzji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale przy tej okazji chcę podkreślić, że jeżeli mówimy o królowaniu naszego Pana, to jeszcze nie mówimy o królowaniu całego Chrystusa, tylko mówimy o królowaniu naszego Pana. Że to pierwsze pomazanie głowy, całego ciała nastąpiło w rzece Jordan. Zanim rozwinę tę myśl, to może jeszcze dam bratu Piotrowi. Brat rezygnuje z przywileju odpowiedzi. To pierwsze pomazanie, które rozpoczęło się w rzece Jordan, a drugie pomazanie, że dotyczy czasu paruzji, czyli drugiej obecności Chrystusa, a trzecie pomazanie to jest wtedy, kiedy Bóg zawrze z domem izraelskim, z domem judzkim nowe przymierze. To już jest czas królowania Kościoła z Chrystusem 1000 lat. Ale pytałem właśnie, czy ktoś ma inne myśli do tych trzech pomazań, dlatego, że również w naszej literaturze spotkamy inne myśli. Spotkamy inną myśl i proszę znowu mikrofon. Spotkamy taką myśl, że to pomazanie, to drugie pomazanie nad pokoleniem Judy, bo tu już nie tyle Pan Bóg pomazuje króla, ile pokolenie Judy uznaje króla nad sobą. I to uznanie króla nad sobą może dotyczyć dnia Pięćdziesiątnicy, po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, dnia zesłania Ducha Świętego, czyli pomazanie ciała. Ciała pomazańca. Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa na urząd królewski kapłański. I tą drugą myśl, co też spotkamy, i nie jest ona sprzeczna z tą pierwszą myślą. Bo do tej pory mówiliśmy tylko o pomazaniu głowy, pomazaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i o olowaniu samej głowy. Myślę, że z tego wynika kolejna sytuacja, kolejny punkt do dyskusji. Czy Pan króluje, czy Pan nie króluje? Myślę, że to pytanie bardzo często pada między braćmi. Na ten temat często rozważamy. Między innymi ostatnio w Mukaczewie była dyskusja na temat jednego wersetu z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 15. Werset 25. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. No i teraz, braterstwo, was pytam. Czy ten Pan, według pomazania Dawida na króla, króluje? Proszę, brat, uciekło mi nazwisko. Brat Masiak. Dobrze, potem brat Adam. Bo brata Adama nie widziałem ręki.
No ja myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, braterstwo, i cieszę się, że brat wspomniał o tych dwóch pomazaniach, które są w literaturze wspomniane, bo brat Russell w piątym tomie, między tam stroną 250 a 300 mniej więcej, wspomina te trzy pomazania i odnosi się do zesłania Ducha Świętego i mówi właśnie o trzech zesłaniach Ducha Świętego. Pierwsze w Jordanie, to co myślę, że ten obraz pięknie też pasuje tutaj do omawianego tematu, zesłanie Ducha Świętego na Pana Jezusa. Drugie to jest w dniu Pięćdziesiątnicy, a brat Russell o trzecim wspomina na dom Korneliusza. O dwóch sobie rozmawialiśmy i całkiem ciekawie nam to poszło. Myślę, że ten trzeci temat moglibyśmy też przedyskutować. Ale wracając do królowania, to jest pytanie, które wraca często i w naszych rozmowach. Różnie braterstwo do tego podchodzą. Ja powiem braterstwo, co w naszym zborze w Kozach, jakie myśli braterstwo mieli. Przede wszystkim musimy popatrzeć na misję Pana Jezusa, w jaki sposób Pan Jezus przyszedł po raz pierwszy. Musimy przyznać to, że Pan Jezus przyszedł na świat jako kto? Jako król. Mędrcy, którzy szukali Pana Jezusa, szukali króla. Pan Jezus, kiedy oddał swoje życie na krzyżu, to umarł jako kto? Umarł jako król. Mamy napisane król żydowski. Myślę, że zgodni jesteśmy co do tego, że zmartwychwstał także jako król. I teraz kwestia tego, czy Pan Jezus króluje, jak króluje i czy króluje w obecnym czasie, musimy nawiązać do naszego tematu związanego z udziałem Kościoła w ofierze za grzech. Jeżeli patrzymy na ten temat w stosunku do naszego przewodniej myśli, przewodniego tematu, to wydaje mi się, przynajmniej wyrażę myśli braterstwa z naszego zboru, że obecnie, kiedy Pan jest obecny, On jest obecny jako król, ale Kościół musi być skompletowany, aby móc królować wraz z Chrystusem. I dopóki nie zostanie skompletowany Kościół, Chrystus wraz z Kościołem nie będzie królował, na co jest przeznaczony wiek tysiąclecia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Brat Adam prosił, Kubic.
Tam cztery wersety. Pierwszy werset pochodzący z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 18 werset, dobrze znany. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Drugi werset z listu do Efezjan. Pierwszy rozdział, 20-21 werset. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych, posadził po prawicy swojej na niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I słowa apostoła świętego Pawła z listu do Filipian, też nam dobrze znane. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I kiedy nastanie koniec? List do apostoła świętego Pawła do Koryntian, 15 rozdział i 24 werset. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Odnosi się, natomiast oddzielną rzeczą jest to, o czym tutaj ktoś wspomniał, odnośnie królowania Kościoła wraz z Chrystusem. Dla mnie przynajmniej ten werset sugeruje jest objawienie według świętego Jana, że jak gdyby Chrystus dołącza do królowania Chrystusa. Ale Chrystus jest królem i możemy tylko zastanawiać się nad tym, ale czy to jest naprawdę konieczne. W świetle tych wersetów, które są napisane, które przeczytałem chociażby, a myślę, że znalazłoby się trochę więcej.
Dziękuję bardzo. Wcześniej brat tutaj prosił pan Marian.
Wiesz, ja tak to widzę, że do mówi, aby szybko uciekła, ale zaraz przyjdzie. Obecność Pańska, dana obietnica apostołom czy uczniom, że przyjdę po was, idę do Ojca i tam te dalsze te ciągi, że przygotuję miejsce, ale gdyby nie było, to tak przygotuję wam miejsce. Przyjdę i wezmę was tam, gdzie i ja jestem, znaczy do nieba. No więc że przychodzi na ziemię, jest przemiana natury, zbudzenie Kościoła, przemiana natury i uwielbienie, znaczy radość w niebie, uwielbienie oblubienicy w niebie, wesele barankowe i na podstawie tego wesela barankowego staje się Kościół jednym ciałem i w ten sposób może jako jedno ciało właśnie mieć udział w królowaniu. Ale Pismo Święte mówi o innych przyjściach jeszcze. A więc przyjścia, że Pan Jezus, jak już było odczytane też, że stał się prawicą Bożą. Dostał właśnie, że był wywyższony na niebie i na ziemię w ogóle prawą ręką Bożą. Działa jako prawica Boża w chwale Ojca swego. No więc co może działać się ten? No ma zgromadzić Izraela, przygotować do nowego przymierza, zniszczenie królestw jako kamień uderzający w te systemy, związanie szatana, zabicie bezbożnika duchem swoim, wylanie ducha na wszelkie ciało i wiele innych, Pismo Święte mówi o tych przyjściach. I tu musimy znaleźć właśnie miejsce, w jakim czasie żyjemy. Czy to, że Izrael zgromadzany jest, to widzimy w naszym życiu. Dalej, które te punkty mają wypełnienie, no musimy się na tym zastanowić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O tym właśnie rozmawiamy, żeby znaleźć to miejsce, właściwe miejsce w obecnym czasie na Bożym zegarze, na Bożym planie wieku, żeby umieć sami dla siebie być przekonani co tego, w którym czasie żyjemy i innym również o tych rzeczach opowiadać. I niezależnie wracać to od tego. Jak do końca rozstrzygnie się ta dyskusja, jakie będą podawane myśli, to jesteśmy wszyscy przekonani, że te wydarzenia, o których mówimy, zbliżają nas do Bożego Królestwa. Nas osobiście zbliżają do końca wyboru Kościoła, natomiast błogosławieństwa przeznaczone dla całej ludzkości i Królestwo, o które się modlimy, jest coraz bliższe. I myślę, że w tym duchu i w tej nadziei będziemy dalej rozmawiać. A spojrzenie, w jaki sposób to Królestwo się rozpoczyna, w jaki sposób Pan dokonuje zmian w świecie, już pozostawiamy dla każdego indywidualnie, ale tymi spojrzeniami możemy się wspólnie wymieniać, żeby utwierdzać naszą wiarę i nasze przekonanie. To brat Franciszek prosił, potem brat Kaczor.
Jeżeli chcemy przenieść pomazanie Dawida na uznanie jako króla Pana Jezusa, to musimy się dopatrzyć tego pomazania. I jeżeli mówimy, że pierwsze pomazanie odpowiada czasowi, kiedy nastąpiło, Duch Święty nastąpił z góry, to wydaje mi się, że jeżeli mówimy o wierzących, uznanie jako króla, to wierzący w wieku Ewangelii cały czas swego głowę uznają jako króla. To, bo jest i myślę, że od dnia 50, kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, wierzący uznają Pana Jezusa jako króla. Kiedy mówimy o czasie żniwa i tam, to już jest sprawa uznania go obecnego po raz wtóry. Sprawa pomazania nad światem, no też mamy werset taki, i wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I to znaczy, że Kościół już będzie skompletowany i rozpocznie się chwalebne tysiącletnie królowanie. Co najmniej tak to widzę, po prostu te pomazania, jeżeli chcielibyśmy przenieść, bo w wieku Ewangelii działa to poprzez, Bóg działa poprzez swego ducha. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To potwierdza te dwa spojrzenia, czy też dwie myśli w naszej literaturze, na to drugie pomazanie. Brat się zgłaszał wcześniej, brat Franciszek, potem brat Piotr.
Ja jeszcze raz powrócę do psalmu 50, do 5 wierszu, którego brat już przed chwilą przeczytał. I że tu mamy taką uwagę. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przy ofierze. Jak wiemy, że na początku wieku Ewangelii takich wymogów nie było, żeby Pan miał sobie życzenie, aby zgromadzać swoich wiernych. Ale jak patrzymy na przypowieści naszego Pana, gdzie Pan Jezus mówił o sługach, o rozliczeniu się ze sługami, to właśnie akurat ta przypowieść pasuje do tego czasu, kiedy Pan przychodzi i daje taki nakaz: zgromadźcie mi moich tych, którzy zawarli przymierze przy ofierze. Czyli świadczy o tym, że to dotyczy wieku Ewangelii i gdzie Pan króluje swoich świętych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Brat Piotr.
Ja jednak wrócę do swojego odpowiedzi na swoje pytanie, bo myślę, że ono jest teraz w rozmowie tej, myślę, że może trochę coś pojaśni. Bo po pierwsze, różnicą jest być królem, a królować. Tak też było w przypadku Dawida. Dawid był królem, gdy został pomazany jako pachołek, napisany w domu Isajego, ale jeszcze nie królował. I to wskazuje na cały okres wieku Ewangelii, gdzie Chrystus jest królem, ale nie króluje, ponieważ króluje Saul, który przedstawia nominalne chrześcijaństwo, odstępcze chrześcijaństwo. Cała historia Saula wskazuje. Wokół Jezusa, jak tu brat Daniel powiedział, łączą się, przychodzą do Niego ci, którzy są prześladowani przez Saula, czyli prawdziwy Kościół. Następuje śmierć Saula, czy odrzucenie nominalnego chrześcijaństwa, i zostaje uznany za króla Dawid przez Judę. I następują tam też dość ciekawe wydarzenia, ponieważ Dawid jeszcze przez pewien czas prowadzi wojnę z domem Saula. Ta wojna z domem Saula tak naprawdę oznacza wojnę z całą pozostałą częścią Izraela. I dopiero po pokonaniu zwolenników Saula, czyli po zupełnym upadku nominalnego chrześcijaństwa, Dawid jest uznany przez resztę Izraela i to może wskazywać właśnie na objawienie obecności pańskiej i przyjęcie Chrystusa przez pozostałych ludzi. Ale oczywiście musimy pamiętać, że to jest obraz, który pokazuje pewne rzeczy w zwierciadle i z pewnego punktu widzenia. Bo możemy spojrzeć oczywiście na kwestię samego królowania Pana Jezusa w oderwaniu od tego obrazu. No i wtedy możemy też powiedzieć słusznie, tak jak tu brat Adam zacytował, że Pan Jezus jest królem i króluje nad Kościołem. Kościół go przyjął przez cały wiek Ewangelii. Stąd to moje pytanie, że jeżeli odpowiadamy na podstawie obrazu, no to dojdziemy prawdopodobnie do innych wniosków. Jeżeli będziemy odpowiadali tylko ogólnie, tak bardzo wyrywkowo posługując się tym obrazem, pomijając to, co jest pomiędzy tymi pomazaniami, no to wtedy możemy dojść do innych wniosków. Dziękuję.
Dziękuję. Ja myślę, że bracia zastanawiali się nad tym programem badań i tam były wyszczególnione w tym punkcie, a czy pomazania Dawida na króla, a w związku z tym no, myślę, że nie ma potrzeby w tej chwili szczegółowo analizować całych tych historii, bo one są bardzo długie i myślę, że byśmy nie dotknęli innych tematów, gdybyśmy się zajęli tylko tymi trzema pomazaniami. W związku z tym uważam za słuszne, żeby bracia, którzy zastanawialiście się nad tym tematem, mieli swoje argumenty i inne wersety Pisma Świętego, które by potwierdzały to, że idziemy we właściwym kierunku. Właściwie rozumujemy. Proszę.
Rozbierając właśnie obraz Dawida, to musimy zauważyć, że w Dawidzie są dwa obrazy. Pierwszy obraz samego Dawida, który jest typem na naszego Pana, gdzie w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, on umiłowany. I tak samo Dawid jest umiłowanym. Oraz drugi obraz Kościoła, który jest wybrany w onym umiłowanym. I kiedy te dwa obrazy odrębnie weźmiemy, to nam dobrze będą te właśnie trzy w poszczególnych okresach czasu. Dziękuję.
Mhm. No to próbowaliśmy między innymi naświetlić, to wychodziło z odpowiedzi, z myśli braci. Brat to podsumował krótko, więc myślę, że ten temat pozostawimy, tych trzech pomazań, a skupimy się teraz na tym, żeby zrozumieć ten punkt czasowy, w którym żyjemy i nad tym pytaniem, które zadałem wcześniej, czy Pan króluje, czy nie króluje. Do tego bym chciał, żebyśmy się posiłkowali może najpierw wersetem tym z listu do Koryntian, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A to jest, brat, to cytat proroctwa z psalmu 110, który mówi: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położy nieprzyjaciół swoich jako podnóżek pod nogi twoje. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Czy Pan Jezus usiadł po prawicy Ojca? Czy usiadł? Czy mamy jakieś wersety, że usiadł? Bo ten werset jest, apostoł święty Paweł, ten werset psalmu stara się w ściśle określonym miejscu go postawić i zacytował to proroctwo. Ale o czym to proroctwo mówi? Że nasz Pan Jezus Chrystus miał usiąść jako kto? Jako król, po prawicy swojego Ojca. Brat Szymon tu bardzo słusznie wspomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus był przepowiadany w proroctwach Starego Testamentu i oczekiwany jako król. Gdy przyszli męcy ze wschodu do Heroda, to o co go pytali? Gdzie ma się narodzić król żydowski? I złożyli mu, braterstwo, dary królewskie. Oddali hołd jako królowi, gdy się narodził w Betlejemie. Następnie nasz Pan Jezus Chrystus umarł jako król, zmartwychwstał jako król. Brat cytował słowa naszego Pana po zmartwychwstaniu z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, końcówka, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, nie jest równoznaczne z tym, że nasz Pan króluje wraz z Kościołem. Mówimy, braterstwo, o dwóch rzeczach. To, że mówimy o królowaniu naszego Pana, to nie mówimy o królowaniu Chrystusa z Kościołem, do czego za chwilę dojdziemy. Ale chciałbym, żebyśmy rozumieli i próbowali zrozumieć, poznać istotę naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego chwały. Że przyszedł jako król. I że prosto mówi, że usiądzie po prawicy Bożej, ale kiedy? Czy w którym przyjściu?
Już usiadł.
Już usiadł, tak? A skąd wiemy, braterstwo, że usiadł? Prosiłbym zacytować, żebyśmy wszyscy usłyszeli. A w międzyczasie, zanim raz znajdzie, odczytam list do Hebrajczyków, rozdział 8, który dzisiaj bardzo często był cytowany, znaczy fragmenty tego rozdziału, werset pierwszy. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Usiadł, apostoł święty Paweł mówi. W czasie dokonanym. Czyli usiadł kiedy? Wtedy, kiedy wstąpił do nieba. Usiadł po prawicy Ojca. Ale teraz, czy braterstwo, czy od tego czasu nasz Pan Jezus Chrystus króluje, co nie zmienia faktu, że usiadł jako król. Czy od tego czasu króluje? Brat Tomek się zgłasza?
Ja bym tutaj zwrócił uwagę na dwa wersety Słowa Bożego. Jeden to jest właśnie ten fragment z Psalmu 110, a który może tak przy pierwszym czytaniu może się wydawać nie do końca jasny. Czy pierwszy i drugi werset. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, i tu mówi, wyznacza mu pewien zakres czasowy. Dokąd nie położył nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. I zanim będę komentował ten werset, chciałbym przeczytać wypowiedź apostoła świętego Piotra, który przemawia do zgromadzonych Żydów w Jerozolimie. To jest trzeci rozdział listu do Rzymia, do trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, przepraszam. I apostoł mówi tak. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa objąć ma, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. O czym apostoł mówi? O jakich czasach ochłody, kiedy Pan Jezus ma objąć niebiosa? Czyli Pan Jezus zasiada swojego Ojca i czeka na czas, kiedy Pan Bóg pozwoli mu panować wśród nieprzyjaciół swoich. I wracając do Psalmu 110, prawda? Czyli Pan Jezus zasiada i oczekuje na ten moment, kiedy Pan Bóg nie położy mu nieprzyjaciół pod nóżkiem jego nóg. I wtedy dopiero czytamy werset drugi Psalmu 110. Wtedy dopiero Pan Jezus panuje wśród nieprzyjaciół, wtedy kładzie nieprzyjaciół pod nóżkiem swoich stóp. Wracając do tego, kiedy się to dzieje, myślę, że Pan Jezus już rozpoczął kładzenie nieprzyjaciół pod nóżkiem swoich stóp. Dziękuję.
Dziękuję, ale cieszę się, że brat zacytował ten fragment trzeciego rozdziału, to jest werset 20 z Biblii Gdańskiej, bo w nowym przekładzie jest troszeczkę inaczej ten werset. Zupełnie inaczej go można tłumaczyć. Który ma objąć niebiosa aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. No na razie mówi, że Pan Jezus ma objąć, czyli ma objąć władzę nad niebiosami, aż do czasu, gdy naprawi wszystkie rzeczy. Nie mówi o tysiącletnim królowaniu, tylko mówi o objęciu niebios. Do momentu naprawienia wszystkich rzeczy. Jeszcze, zanim bracie Adam ci dam głos, kto tam się zgłaszał? Też za chwileczkę bratu dam głos. Może bratu Adolfowi wcześniej, ale zanim, to jeszcze braterstwo zacytuję inny psalm. Psalm 8, werset 5 do 7. I tłumaczenie tego psalmu przez apostoła świętego Pawła. To jest list do Hebrajczyków, rozdział 2, werset od 8. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Czy apostoł święty Paweł wyraźnie mówi, tłumacząc psalm 8. Wszystko poddałeś pod Jego stopy, a nie ma nic takiego, co by Mu nie było poddane. Ale w tym miejscu nie kończę wypowiedzi. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszy od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Apostoł Święty Paweł, pisząc już po czasie niewostąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i po tym momencie, kiedy usiadł po prawicy Bożej na wysokości, co czytaliśmy z 8 rozdziału listu do Żydów, wyraźnie mówi, że zostało mu wszystko poddane, ale to jeszcze nie jest ten czas. Że ten czas dopiero przyjdzie, a apostoł go odnosi do przyszłości. A teraz mówi, teraz widzimy Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Czyli co miał po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz dam głos bratu Adolfowi. Bardzo proszę.
Ja chciałem wspomnieć, że również prorok Izajasz wspomina o tym, że nasz Pan króluje, Bóg Twój króluje. To jest w proroctwie Izajasza, które wspomina, jak powiedziałem, tak, że błogosławieni są, czyli, no, nie powiem, raczej lepiej byłoby było odczytać, ale ja powiem tylko tyle, że w drugim tomie to jest wspomniane Izajasz 50 i proroctwo Izajasza, gdzie napisano tak, że Bóg Twój króluje. To jest jedna myśl. Druga myśl to jest ta, że też wspomina Pismo Święte, że nasz Pan, powtórę, obecny jest królem, jest królem żniwiarzem, jest królem, drugi punkt, jest obecny jako król, jako żniwiarz i jako trzeci punkt, no bo, może baptysta znają, nie? Pan, powtórę, obecny, jest obecny jako król, jest obecny jako król, jako żniwiarz. Ten trzeci punkt, to nie przypominam sobie, ale bacia go znają. No i to ja tylko chciałbym, tylko wspominam te rzeczy, w których napisane jest tak, że Pan króluje. Nawet możemy zauważyć w psalmie 110, psalm 110, a wiersz zaraz chciałbym ten psalm odczytać. Psalm 110, wybierz, widzaj. Psalm 110, a wiersz. Przysiągł Pan i nie będzie tego żałował, mówiąc, tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedekowego. Pan po prawicy ja nie mam moje okulary, to patrzcie, jak to się czyta, patrzcie. Pan po prawicy Twojej
potrze królów w dzień gniewu swego.
Tak, więc Pan potrze w dzień
gniewu swego.
Tak, czy my teraz nie żyjemy w dniu gniewu Pana i gniewu Bożego? Zdaje się, że tak. Okoliczności obecne w świecie wskazują na to, że Pan Bóg gniewa się i wraz i nasz Pan również gniewają się na obecny ustrój społeczny. Gniew Boży i gniew Pana są, jak to się powie, można powiedzieć, w akcji. No, wspominam to tylko, żeby wskazać na to, że bo tak by wychodziło, że warunki światowe obecnie wskazują jednak, że co dzień rzeczy pogarszają się. Widocznie to może być objaw gniewu Bożego i gniewu Pana. Wierzymy również, że prorok Jeremiasz otrzymał od Boga polecenie, które mówi o naszym Panu i gdzie jest napisane tak, że Pan Bóg wolę wziąć ten wiersz, to znaczy Jeremiasz, pierwszy rozdział i tam wspomina o tym, że Pan Bóg daje Panu polecenie te, że Pan Bóg postanawia Pana nad narodami, aby Pan psuł, niszczył i tak dalej, a później aby budował i tak dalej. Raczej możemy mieć również na uwadze te wiersze, które sprawują na fakt, że Pan obecnie otrzymał polecenie Boże, aby wyrazić gniew Boży z tego powodu, że weźmie tak, świat obecnie nie zważa wcale na Boga i że ma przyjść na świat pewne zniszczenie, pewne obalenie przed założeniem Królestwa Tysiącletniego naszego Pana. To raczej mi się tak wydawało, że dobrze byłoby wspomnieć te myśli, które wskazują na to, pierwsze, że Pan obecnie jest przez Boga postanowionym, że pewne dzieło niszczące, przynajmniej, że pewne dzieło prowadzi w obecnym czasie i że to wskazuje na to, że blisko jest jego ustanowienie tego Królestwa Tysiącletniego. Ale obecnie widocznie Pan jest królem, bo już jak brat Petr wspomniał, Pan, gdy został zmartwychwzbudzony, znaczy okazał się przedobitością Bożą i tu już Bóg go wywyższył i dał mu już pewne polecenie. To raczej chciałem te myśli wspomnieć. Mi się wydaje, że one się stosują na dni naszej i dopełnią te myśli, które już były wypowiedziane. Więc proszę, brata.
Dziękujemy bardzo. Proszę braci, wiem, że jeszcze będzie na pewno wiele ciekawych myśli, ale chciałbym ten wątek zakończyć, bo jeszcze mam inne wątki bardzo ciekawe, a zobaczymy, zostało mi tylko 15 minut. Chciałbym, żeby dotknąć jeszcze kwestii czasu królowania. Może ja króciutko podsumuję, bracie Adam, już ci nie dam w tej chwili głosu, za chwilę dostaniesz w innym temacie. Chciałem podsumować to, cośmy sobie powiedzieli. Na przykładzie króla Dawida w tych trzech pomazaniach między innymi jest pokazane pomazanie naszego Pana Jezusa na króla. Jest pomazanie pierwsze, później ustanowienie go królem nad pokoleniem Judy i ustanowienie go królem nad całym domem izraelskim. Bracia również pokazywali, i to dosyć wyraźnie również na podstawie wielu wersetów, nie mamy czasu, żeby tych wszystkich wersetów odczytać, że również ten obraz możemy inaczej interpretować, że tam następuje również to drugie pomazanie w dniu Pięćdziesiątnicy i to jest obrazem na pomazanie całego ciała Chrystusowego i później ten ostatni obraz jakby się łączy w jedną całość, że Kościół będzie królował z Chrystusem 1000 lat. Powiedzieliśmy sobie braterstwo na pytanie, czy Pan króluje, czy nie króluje, czy jest królem. Tak jak w odniesieniu do Pana Boga. Pana Panów i Króla Królów nikt nie może mu odjąć tej godności królewskiej. Mówimy o Ojcu naszym niebieskim. Nikt nie może mu odjąć godności królewskiej. Król i władca całego wszechświata. Taką też godność otrzymał nasz Pan Jezus Chrystus, bo przecież apostoł święty Paweł, kiedy rozpoczyna list do Żydów, pisze, że wszystko i dla Niego zostało stworzone. Wszystkie rzeczy, które zostały stworzone, zostały przez Niego stworzone, czyli przez naszego Pana i dla Niego zostały stworzone. I On nad tymi rzeczami został również ustanowiony jako król i władca. I nikt tej godności Mu nie odbierze i myślę, że nie chce Mu odbierać. Natomiast pozostaje ta kwestia. Czy w obecnym czasie nasz Pan Jezus Chrystus już króluje? Wspomnieliśmy z listu do Hebrajczyków, z rozdziału drugiego, że apostoł święty Paweł mówi, że to wszystko mu zostało poddane, ale teraz jeszcze nie widzimy, żeby mu zostało poddane. Teraz raczej widzimy tego, który złożył swoje życie w ofierze i został ukoronowany za cierpienia śmierci. Za cierpienia śmierci, czyli za tą ofiarę, za grzech został ukoronowany. Jeżeli wtedy, w czasie apostoła Pawła, jeszcze nie królował, to jest dalej pytanie, czy dzisiaj króluje? Czy braterstwo macie jakieś dowody na to, że Pan podczas paruzji rozpoczął dzieło królowania? Ale wreszcie w tym temacie, żebyśmy nie schodzili w inną dyskusję, w innym kierunku.
Czy dyrektor zakładu posadzi kogoś po prawicy swojej, czy go poprawi, czy on siedzi tam w tym biurze i nic nie robi? No więc wiadomo, że prawica Boża to przez prawicę, to prawie większość działalności to jest przez prawicę. I myślę, że Pan króluje jako prawica Boża, jako z upoważnienia Bożego. A będzie królował osobiście, które później to królestwo po tysiącletnim odda Ojcu, to jest napisane w Biblii, że odda królestwo Ojcu i sam się podda. To znaczy to królowanie z Chrystusem to ma 1000 lat. A wszystkie inne królowania Pana Jezusa to jako prawica Boża. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o kolejne myśli. Kto z braterstwa ma jakieś... Myślę, że dobrze byłoby mieć wersety biblijne. Bo powiedzieliśmy sobie, że po zesłaniu Ducha Świętego, po pięćdziesiątnicy w czasach apostolskich, apostoł mówi, jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko było poddane. Rad Piotr.
Proszę, czytam dwa wersety. Objawienie 19, rozdział 11 i 16 werset. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I jest wytłumaczone, w jakim sensie jest sprawiedliwy i walczy. A na szacie i na biodrze swym ma napisane Król Królów i Pan Panów. I drugi werset też z objawienia, to jest 11 rozdział i 15 werset, gdzie jest mowa o siódmej trąbie i tam też jest powiedziane, że zaczął panować Pan Bóg i Jego oblubieniec, Jego pomazaniec. No to są dwa wersety wskazujące na to, że która obecność łączy się z królowaniem Pana Jezusa. Ze szczególnym królowaniem Pana, które, tak jak tu Bragdewski wspomniał o tym proroctwo Jeremiasza, w pierwszym etapie to królowanie oznacza zburzenie tego, co zastał, po to, żeby później budować.
Dziękuję. A w odniesieniu do pokolenia Judy?
No to my uznajemy, widzimy to, że...
No ale tylko uznajemy?
Proszę?
A tylko uznajemy?
No czy i nad nami też, ale to...
Czy w radosce widzimy to działalność naszego Pana jako króla?
No widzimy.
Widzimy, dobrze. Brat Adam wcześniej się zgłasza, to dam mu teraz przywilej, a później brat Olszewski.
Znaczy ja znowu chciałbym przeczytać dwa wersety, które moim zdaniem mówią o dziele naszego Pana obecnego po raz drugi. I to są, jak może po raz pierwszy spróbuję wypowiedzieć swój komentarz. Ja przynajmniej uważam, że jeżeli Pan jest obecny po raz drugi, to przyszedł jako król.
I rozpoczęcie, i w tym czasie mówimy o parouzji. Według mnie parouzja trwa od czasu jego przyjścia aż do końca wieku tysiąclecia. To jest jego parouzja. Natomiast odnośnie królowania, jeżeli przyszedł, to przyszedł po coś. I dwa wersety, które są, myślę, związane z różnymi działalnościami naszego Pana obecnego po raz drugi. To jest 16 rozdział Ewangelii Mateusza, albowiem 27 werset. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. To jest jeden werset. I drugi bardzo podobny, ale mówiący o całkiem innym okresie królowania. Z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza również, że przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, nie w chwale Ojca swego, ale w chwale swojej. I wszyscy święci aniołowie z Nim i usiądzie na stolicy chwały swojej. I to jest tutaj przynajmniej, ja tak rozumiem, że to jest początek królowania Chrystusa i Kościoła. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Zanim bratu Orszewskiemu udzielę głos, spróbuję, bratę, podsumować ten wątek tego królowania przed tysiącleciem, żebyśmy pomówili troszkę jeszcze o tysiącleciu. Nasz Pan przyszedł po raz wtóry jako król i swoją działalność rozpoczął od Kościoła, wzbudzając Kościół. To, co apostoł święty Paweł w pierwszej liście do Tesaloniczan w czwartym rozdziale pisze, wzbudzając Kościół. I jego działalność dotyczy przede wszystkim Kościoła. Bo to, co czytał brat Szymon z trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich, który ma objąć niebiosa. A niebiosa to jest ustanowić niebieskie królestwo. I to niebieskie królestwo będzie dokonywało pewnej władzy, o czym wcześniej było wspomniane, tutaj tu na ziemi, że to Jeruzalem, Nowe Jeruzalem miało wstępować z nieba od Boga. I teraz w nawiązaniu myśli nasz Pan Jezus Chrystus dokonuje pewnej pracy w Kościele i w tym wzbudzonym Kościele. To nie znaczy, że króluje z tym Kościołem. Żeby ktoś źle nie zrozumiał i żeby ci słuchacze, którzy nawet nas słuchają, żeby źle nie zinterpretowali naszej wypowiedzi. Bo czasem jest tak, że chcemy usłyszeć to, co chcemy usłyszeć, albo to, co nie chcemy. Nasz Pan nie króluje w sensie tysiącletniego królestwa, tylko króluje nad Kościołem, przemieniając Kościół do swojej chali. Nie będziemy wracać odczytywać tych wersetów, bo już nie mamy czasu. Psalm 2, Psalm 149 i inne proroctwa Starego Testamentu, jak również przypowieść. Pan również, bratostwo, króluje wśród żyjącego Kościoła. To, co brat tutaj mówił, brat Marian, że Pan króluje. Pan króluje w tym sensie, jak będziemy, brat, czytać 12 rozdział Ewangelii Łukasza, to co tam jest napisane? Że kto otworzy mu drzwi, nie, to jest Księga Objawienia, wyjdzie do niego, będzie mu usługiwał, ale tam też jest napisane, żeby mnie przekręcił, odczytam, że Pan posadzi przy stole nas i będzie nam usługiwał. To, braterstwo, że dzisiaj my wgłębiamy się w takie szczegóły boskiego planu, to jest dzięki temu, że Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa pewne rzeczy nam objawia. Że Pan nam objawia i daje nam zrozumieć i wniknąć w szczegóły boskiego planu, szczególnie w te szczegóły, które są związane z czasami ostatecznymi. Jeszcze jeden werset, żeby nie przedłużać mojej wypowiedzi. Z proroctwa Ezechiela, z rozdziału 20, werset 34 i 36, bo brat tu też Marian powiedział o jednym szczególnym znaku, który jest bardzo widoczny podczas naszego czasu. I wyprowadzę was wśród ludu, mówi o Izraelu, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I wcześniejszy 33 mówi tak. Jaką żywą, mówi Pan, wszechmocny Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. Pan Bóg dokonuje tego dzieła za pośrednictwem ramienia. A tym ramieniem, jak mówi prorok Izajasz w 9 rozdziale, to jest nasz Pan Jezus Chrystus. Za pomocą naszego Pana króluje nad narodem izraelskim, żeby go zgromadzić do swojej ojczystej ziemi. Nie jest to tysiącletnie królowanie Chrystusa z Kościołem, albo odwrotnie, ale jest to królowanie Boga i to, o czym brat Adolf mówił, i królowanie Chrystusa. Jego działalność jest widoczna i w Kościele, jego działalność jest widoczna w narodzie izraelskim. I bratestwo, gdybyśmy mieli czas, to byśmy jeszcze pomówili o działalności w chrześcijaństwie i o działalności w całym świecie. Ale w tej chwili jeszcze jeden werset ominęliśmy, który myślę był dosyć ważny. Z Księgi Objawienia brat Piotr go zdaje się zacytował, czy brat Adam. Z Księgi Objawienia, rozdział 11, werset 15. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu, czyli Bogu, i pomazańcowi Jego, i królować będzie na wieki wieku. I w wyniku tego królowania, bratestwo, co się zaczęło dziać? Rozgniewały się narody. I jego gniew równie rozgorzał. To, o czym mówił brat Adolf. Gniew samego Boga rozgorza, bo narody się rozgniewają. Narody nie chcą się podporządkować tej władzy duchowej. Władzy Boga i władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to związane właśnie z tym, że to królowanie się rozpoczęło aż do momentu, kiedy zostanie doprowadzone do końca w czasie tysiącletniego królowania Kościoła z Chrystusem. I został nam, bratestwo, ostatni punkt, długość królowania. Ja wiem, że bracia już są zmęczeni, ja też troszeczkę, ale spróbujmy jeszcze nad tym się chwilę zastanowić, bo to jest istotne. Jako wynik tych błogosławień związanych z ofiarą za grzech. Jeżeli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Z Nim będziemy uwielbieni. I gdy, bratestwo, przeczytamy większość wersetów, które mówią o cierpieniu, między innymi pierwszy list Piotra 4:13, ja tylko zasygnalizuję te wersety. Pierwszy list Piotra 1:3-5, pierwszy list Piotra 5:1, pierwszy Koryntian 3:13, czy pierwszy Piotra 1:7. Wszystkie te wersety odnoszą nas do jakiego czasu? Do czasu objawienia. A czas objawienia to jest czas tysiącletniego królowania Kościoła wraz z Chrystusem. Czy mamy, bratestwo, jakieś wyraźne informacje, że to królowanie będzie trwało ściśle określony czas, czy też będzie trwało czas nieokreślony, jak mogliśmy przeczytać na przykład z drugiej księgi Samuelowej, że królestwo tego potomka Dawida będzie królestwem wiecznym.
Aż zostanie zniszczona śmierć.
Dobrze. I szukajmy, bratestwo, jak długo to ma trwać. No a kiedy zostanie zniszczona śmierć? Kiedy królestwo odda Bogu Ojcu? Tak, ale to mówimy tylko o pewnych proroctwach, które przez ten czas. Ale jak długo? Czy wiemy, bratestwo, jak długo ten czas ma trwać? Proszę, brat, nie zabiera głosu.
To znaczy tutaj w objawieniu jest napisane, i chyba to jest taka podstawa, 20 rozdział objawienia, a od 5 do 6. Inni umarli, nie ożyli, a się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Czyli to jest takie, ta okres restytucji, które mówi o doprowadzeniu całej ludzkości do społeczności z Panem Bogiem. To jest takie chyba najbardziej znane i chyba najbardziej przez nas określane to królowanie Chrystusa, czyli głowy i ciała przez ten okres tysiącleci. Dziękuję.
A ja dodam jeszcze, jako wynik dokonano się ofiary za grzech.
że ten okup zostanie zastosowany za cały rodzaj ludzki z korzyścią dla niego, ażeby nie tylko mogli powstać z martwych, ale żeby mogli dojść do pełnej doskonałości i harmonii z Bogiem na warunkach nowego przymierza, o którym wcześniej żeśmy rozmawiali. W tym wersecie jest, braterstwo, też bardzo ważna i istotna rzecz, ażeśmy go zapamiętali, bo czasami nam się myli w naszych wypowiedziach. Ten werset mówi o tym, że Kościół będzie królował z Chrystusem 1000 lat. I to się nie kłóci, braterstwo, z tym, cośmy wcześniej mówili, że Królestwo Pana Jezusa rozpoczyna się od czasu paruzji i ono trwa ponad 1000 lat. Ale w tym wersecie, w tym 6 wersecie 20 rozdziału Księgi Objawienia mamy wyraźnie napisane, że Kościół będzie królował z Chrystusem 1000 lat. Po weselu barankowym, jak brat Marian powiedział. Bo wtedy nadana mu będzie godność królestwa. Królewska, wtedy będzie mu nałożona korona na głowę, gdy Kościół będzie kompletny i przedstawiony Ojcu jako małżonka barankowa. I wtedy rozpocznie się władza królowania Kościoła z Chrystusem. Czy mamy, bracie, jeszcze jakieś inne dowody, które by nam mówiły, jaki długi ten czas będzie królowania? Bo ktoś powie, no to jeden werset macie w Biblii, a może należałoby go rozumieć symbolicznie? Proszę, brat Tomek.
Myślę, że warto odczytać Daniela 7 rozdział, 27 werset, gdzie mówi o panowaniu i pisze także, a królestwo i władza i dostojeństwo królewskie pod wszystkim niebem będzie dane ludowi świętych najwyższych miejsc, którego królestwo będzie królestwo wieczne, a wszystkie zwierzchności jemu służyć i on go słuchać będą. Także myślę, że opis Księgi Objawienia opisuje pewne dzieło, które będzie miało do dokonania Kościół wraz z Chrystusem, ale jednak panowanie to nie ograniczy się tylko i wyłącznie do tego okresu. Dziękuję.
Proszę bracie, no mój czas już dobiegł końca. Brat tutaj spogląda przewodniczący na zegary, bo jeszcze dwa słowa mu udzielę. Bracia mnie popędzają, ale chciałbym tym akcentem, który brat Tomek powiedział, zakończyć to dzisiejsze badanie, bo powiedział bardzo ciekawą rzecz. Tysiącletnie królowanie Kościoła z Chrystusem jest po to, znaczy to tysiąclecie królowanie jeszcze będziemy opierać na drugim liście Piotra 3:8, gdzie jest mowa, że u Pana Boga jest jeden dzień jako 1000 lat, a Dzieje Apostolskie 17:31 mówi, że ten dzień sądny, będzie dzień sądny, a święty Piotr wyjaśnia, że ten dzień sądny będzie trwał 1000 lat. I jeszcze mamy w psalmie 90 wspomniane, że u Boga jest jeden dzień jako naszych 1000 lat. Używamy tu też takiego porównania, że jak degradacja pierwszego człowieka trwała prawie 1000 lat, niespełna 1000 lat, do 70 lat, tak też podniesienie człowieka z tego samego miejsca, a może niżej, musi trwać co najmniej 1000 lat. Dlatego jest wiele fragmentów Biblii, które przemawiają, że ta liczba jest liczbą tysiącletnią, że ta liczba z Księgi Objawienia nie jest liczbą symboliczną, jak niektórzy zarzucają, że część wersetu się tłumaczy literalnie, a część wersetu tłumaczy się symbolicznie. Ale chcę dokończyć jeszcze ten wątek brata Tomka, że królowanie Kościoła i Chrystusa jest przewidziane w Bożym planie tylko dla jednego, to tysiącletnie królowanie, żeby to powiedzieć wyraźnie, tysiącletnie królowanie Chrystusa z Kościołem jest w Bożym planie przewidziane po to, ażeby człowieka podnieść ze stanu niedoskonałości do doskonałości i harmonii z Bogiem, do życia wiecznego. I to, na to dzieło jest przeznaczone 1000 lat. Natomiast to nie znaczy, kiedy Bóg przekaże Królestwo Ojcu, jak tu brat wspomniał, co też apostoł święty Paweł w 15 rozdziale listu do Koryntian pisze, że zakończy się królowanie i misja naszego Pana i zakończy się misja Chrystusa i Kościoła. Królestwo Jego, jak brat czytał z księgi Daniela proroka, jest królestwem wiecznym. I jakbyśmy przeczytali Jeszcze raz ten 15 rozdział z 11 wersetu Księgi Objawienia, to mówi podobnie. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieku. Dlatego niech te wszystkie nadzieje związane z Bożym Królestwem, z Królestwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z Królestwem Kościoła wraznem przybliżają nas do Pana Boga. Niech bratestwo mają wpływ na nasze codzienne życie, ażebyśmy świadomi tego, że jeszcze w obecnym czasie trwa ofiara za grzech. My uczestniczyli w tej ofierze za grzech, współuczestniczyli, jak brat doprecyzował, ażebyśmy w przyszłości radowali się chwale wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem w Królestwie naszego Pana, a także w Królestwie Ojca Niebieskiego, czego bratestwo wszystkim życzę. Sam też o to się staram i przekazuję głos bratu Bartkowi.